Dzień dobry panie prezesie, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Rada Ministrów przyjęła wczoraj uchwałę w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Polsce. Pierwsza taka zostanie zbudowana w oparciu o amerykańską technologię i ma zacząć działać dokładnie za 10 lat. Jak szef funduszu, który odpowiada za ochronę środowiska i gospodarki wodnej, patrzy na taki pomysł i na takie inwestycje, no i inwestycje, które jedna z nich na pewno powstanie na Pomorzu?
No, w tej chwili na świecie chyba przeważa taki pogląd, że energetyka jądrowa to jest kierunek, który może uratować świat przed katastrofą. Tak pisze Gwyneth Cravens w swojej bestsellerowej książce. I ja się z tym poglądem absolutnie zgadzam. To jest najlepszy kierunek, który możemy przyjąć, jeśli chodzi o rozwój technologiczny, o postęp. Nasz wiek jest wiekiem energii elektrycznej i kolejny też będzie wiekiem energii elektrycznej. Ona jest niezbędna do tego, żeby gospodarka rozwijała się prawidłowo i żebyśmy mogli zabezpieczyć nasze podstawowe interesy, żywotne interesy.
Dobrze, to jak w takim razie w wypadku budowy elektrowni atomowej zabezpieczamy nasze żywotne interesy, czyli środowisko?
Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę z tego, że wymogów, jeśli chodzi o budowę elektrowni jądrowej po 2011 roku, czyli po incydencie w Fukushima Daiichi i w zaostrzeniu przepisów przez Międzynarodową Agencję w Energii Jądrowej, jest bardzo dużo. I to są bardzo szczegółowe wymagania. Można powiedzieć, że elektrownia, współczesna elektrownia jądrowa, ona się absolutnie nie jest porównywalna do reaktora RBMK znanego nam z Czarnobyla. To jest zupełnie innego typu konstrukcja. To jest konstrukcja, która posiada pięć linii zabezpieczeń. Stosuje się doktrynę ochrony w głębi, defense in depth w tym przypadku. W zasadzie promieniowanie jonizacyjne, które mogłoby się wydostać z takiej elektrowni na skutek incydentu, to nie jest absolutnie porównywalne do żadnego wybuchu bomby atomowej, czy też nawet brudnej bomby. To mógłby być ewentualnie drobny wyciek i to jest największe ryzyko, którym zarządzamy na dziesiątki sposobów, można powiedzieć.
Co z odpadami, co z wypalonym paliwem jądrowym i tym najniebezpieczniejszym jego elementem, czyli plutonem. Rozkład połowiczny 24 tysiące lat.
Polska posiada doświadczenie w tym zakresie, bo mamy składowisko odpadów jądrowych w Różanie nad Narwią. To też nie jest tak, że energetyki jądrowej, energii jądrowej wokół nas nie ma. No, używamy jej w celach medycznych i to w związku z powyższym też powstają odpady jądrowe. Natomiast też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to, co dzisiaj uznajemy za odpad, w przyszłości może być paliwem. I to już prace badawcze na ten temat trwają dość długo, rozwijają się bardzo dobrze i reaktory czwartej generacji najprawdopodobniej będą wykorzystywały wypalone paliwo jądrowe składowane w niskim składowaniu od wielu dziesiątek lat tak naprawdę.
Czyli mówimy o tych resztkach, powiedzmy, z produkcji energii atomowej, które są składowane, które nie zostały całkowicie zakopane, zabetonowane, no bo te metody cały czas się gdzieniegdzie stosuje, tylko czekają na nową technologię, tak?
Te, które zostały zabetonowane i zakopane bardzo głęboko, myślę, że będziemy wydobywać w pewnym momencie. Spodziewam się takiego rozwoju sytuacji.
Czy tak, mamy elektrownię atomową, już wizję w ciągu 10 lat. Czy powstanie w Polsce, pana zdaniem, zakład przetwarzania wypalonego paliwa jądrowego? Eksperci mówią, że otrzymywalibyśmy wiele cennych pierwiastków w ilościach takich, które nie są do zdobycia na naszym terenie, w naszym kraju w sposób tradycyjny.
No to można powiedzieć, już wypowiedziałem się za tą tezą. To jest bardzo dobry pomysł. Uważam, że tak powinniśmy w tym kierunku zmierzać. Tym bardziej, że postęp technologiczny i to, co dzisiaj odkrywają naukowcy na temat rozpadu jądra atomowego, przekonuje nas o tym, że warto inwestować w tego typu technologie. Warto składować nawet odpady, które my dzisiaj uznajemy za odpad, ale jutro to może być cenne paliwo, cenny surowiec.
Dobrze, perspektywa dekady. Co przez te 10 lat? Pierwszy blok zostanie uruchomiony za 10 lat. Tych bloków ma być 6 w dwóch elektrowniach, w tych największych, w tych dużych. Nie mówimy o tych małych. Do tego czasu musimy sobie poradzić w ten sposób, by nie zatruwać zbytnio środowiska. Jak to zrobić?
Trudno jest znaleźć odpowiedź na to pytanie. Bardzo trudno, można powiedzieć, bo no, pomysł niemiecki Energiewende okazał się, delikatnie rzecz ujmując, pomyłką. I dzisiaj niewątpliwie potrzebujemy nowych pomysłów, nowych rozwiązań w tym zakresie. Natomiast no, nie ma też co się oszukiwać. Ograniczanie emisji CO2, ograniczanie gazów cieplarnianych też powinno być w jakimś sensie konsekwentne. My bardzo mocno skupiamy się na emisji CO2, natomiast przypominam, że niedawno z trzech nitek Nord Stream wyciekło bardzo dużo metanu, który jest też gazem cieplarnianym, 300 razy bardziej silnym gazem cieplarnianym, jeśli chodzi o efekt, niż CO2. Więc musimy naprawdę dokonać, w mojej ocenie, ewaluacji tego, co się działo do tej pory i zastanowić się nad najbardziej korzystnym rozwiązaniem. Oczywiście od tego są służby planistyczne, od tego są urzędnicy ministerstwa, którzy zajmują się polityką energetyczną państwa, więc ja jestem zbyt skromnym człowiekiem, żeby się na ten temat wypowiadać.
To z perspektywy osoby, która zna się na ochronie środowiska, no chociażby powrót do węgla, który będziemy musieli zaliczyć, nie mamy o czym mówić. Czy te technologie, które w tej chwili pozwalają ogrzać nasze domy, w porównaniu do tego, co było 10-15 lat temu, mniej zatruwają środowisko?
Zdecydowanie najmniej zatruwają środowisko te technologie, które są wykorzystywane w elektrowniach węglowych, bo tam możemy stosować elektrofiltry, tam możemy stosować instalacje od azotowania, od siarczania. Tego w naszych domach nie mamy. Więc są oczywiście takie pomysły, ja osobiście je widziałem jakiś czas temu, żeby budować elektrofiltry w małych piecach. Nasi naukowcy z Politechniki Gdańskiej pracowali nad tego typu rozwiązaniami, ale one są na razie dzisiaj prototypowe, nie są rozpowszechnione, więc zdecydowanie lepiej dla środowiska jest spalać węgiel w elektrowniach.
Dużej przygotowanej do tego elektrowni, tak? Którą jest nadzór, nie palimy byle czym, ten węgiel bezpośrednio z kopalni?
Przede wszystkim są elektrofiltry, są instalacje NOx i SOx, które powodują, że te spaliny są dużo mniej szkodliwe dla środowiska. No nie, też są instalacje na parę nadkrytyczną, które powodują znaczne obniżenie emisji CO2. No, my dzisiaj w Polsce mamy przede wszystkim energetykę opartą na węglowych dwusetkach. To jest bardzo stara technologia, z lat 60. W zasadzie można powiedzieć, że dzisiaj się zastanawiamy nad tym, jak długo możemy jeszcze pojechać na tych dwusetkach. Natomiast to nie jest technologia, która jest dzisiaj powszechnie na świecie używana. Możemy zobaczyć, co się dzieje w Chinach, które odpalają podobno raz w miesiącu, tak słyszałem z jakichś doniesień prasowych, nową elektrownię węglową o mocy około 1000 MW. Więc to nie są to nie jest ta sama technologia, którą my stosowaliśmy w latach 60. To jest dużo lepsza technologia.
To w takim razie porozmawiajmy jeszcze o miksie energetycznym, króciutko, bo skoro rozmawiamy o węglu, rozmawiamy o atomie, to porozmawiajmy o tej już całkowicie zielonej energii. Jej koszt i wytworzenie jest na pewno dużo tańsze niż wytworzenie elektrowni atomowej. Tutaj chyba się zgadzamy z tym.
Raczej tak. Mówimy oczywiście o CAPEX-ie, o nakładach kapitałowych, inwestycyjnych. Raczej tak.
To dlaczego w takim razie nie idziemy w stronę energii odnawialnej w 100%?
Energia odnawialna ma jeden mankament. Jest asynchroniczna. Wiatr nie wieje wtedy, kiedy my potrzebujemy prądu. Bardzo często. Profil podaży i profil popytu na energię elektryczną
jest związany z porami roku.
Profil podaży jest związany z porami roku, jest związany z wiecznością i jest związany ze słońcem, które świeci bądź nie, bo po prostu jest ciemno. Natomiast profil popytu jest bardzo często stały. Jeśli macie państwo lodówkę w domu, ona cały czas pobiera prąd, to jest około 20% zużycia prądu przez gospodarstwo domowe. No, nie da się niestety wypełnić tej luki w prosty sposób, czyli magazynując energię, bo dzisiaj technologie magazynowania po pierwsze są bardzo drogie. Chociaż cały czas promujemy magazynowanie energii, bo to jest dobry kierunek. Autokonsumpcja i magazynowanie energii to jest dobry kierunek, który należy rozwijać. Ale on na dzień dzisiejszy jest jeszcze w powijakach. Liczymy na jakiś przełom technologiczny, liczymy na obniżenie kosztów magazynów energii. Natomiast kiedy to się wydarzy i jaki będzie miało skutek ekonomiczny, to są na razie jeszcze spekulacje.
Czyli musimy tworzyć miks atom, węgiel, zielona energia, odchodzić od gazu.
Miałbym wątpliwości, czy odchodzić od gazu. Na dzień dzisiejszy w naszej obowiązującej doktrynie w polityce energetycznej państwa zdecydowanie idziemy w kierunku miksu gaz i odnawialne źródła energii. Taka jest koncepcja. I tak jak powiedziałem, nie zamierzam jej podważać. Natomiast wiemy, że gaz jest też problematycznym źródłem energii raczej ze względu na uwarunkowania geopolityczne.
To porozmawiamy teraz o programach, które promujecie tutaj w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Brodziec Adaptacja do Zmian Klimatu. Jego założeniem jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepła, ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zagospodarowanie wody lepsze i lepsza efektywność wykorzystania jej. Na czym polega ten program? Wiem, że już zostało podpisane porozumienie z jedną z uczelni, więc proszę o szczegóły.
Z ASP podpisaliśmy niedawno porozumienie. Dzięki dofinansowaniu z funduszu uczelnia wymieni znaczną ilość okien, przez co liczy na dużą oszczędność około 1000 kilojuli rocznie energii cieplnej.
Przy zużyciu całkowitym rocznym mniej więcej, jaki to jest procent?
Oj, nie chcę spekulować.
To pytanie zawieszamy w takim razie.
Rektorowi trzeba zadać
razem
to pytanie. natomiast na pewno większym niż ten 1000 kilojuli, bo to jest oszczędność, którą uzyskamy w ten sposób. Ale to jest istotna oszczędność, bo to jest też oszczędność, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, istotną. To jest oszczędność dla środowiska i to jest też oszczędność dla portfela uczelni, przez co również liczymy na to, że poprawią się warunki funkcjonowania uczelni, jeśli chodzi o jej status ekonomiczny, a przede wszystkim unikniemy ryzyk związanych z tym, że mogłoby dojść do jakichś przerw na przykład w edukacji, zwłaszcza, że jeśli chodzi o niektóre uczelnie, takie jak ASP czy AWF, to nie są uczelnie, na których da się pracować zdalnie.
To jest program przewidziany właśnie dla uczelni wyższych. Czy są już jakieś dalsze plany? ASP podpisało z wami porozumienie, czy inne uczelnie z Pomorza także idą
tak,
w tę stronę?
Tak, czekamy na kolejne wnioski. Natomiast już w tej chwili jesteśmy na etapie podpisywania umowy właśnie z AWF-em, z Gdańską Uczelnią Medyczną. Jesteśmy również po ocenie wniosku Politechniki Gdańskiej. Tutaj akurat wpadł do nas nieduży wniosek, został złożony. Natomiast liczymy też na wnioski z innych uczelni, z Uniwersytetu Gdańskiego.
Jaki procent dofinansujecie?
Projekt? 90%. Intensywność finansowania jest na poziomie 90%. To jest wysoka intensywność. Proponujemy dotacje i pożyczki w tym zakresie. I pożyczki też na bardzo korzystnych warunkach finansowych. 2,5% w skali roku stałego oprocentowania.
Wręcz rewelacyjne warunki w tej chwili.
Zdecydowanie rewelacyjne, zwłaszcza, że pożyczki z funduszu też nie obejmują żadnych kosztów udzielenia długu, więc jesteśmy pod tym względem na pewno konkurencyjni w stosunku do banków komercyjnych i liczymy na to, że dzięki tym środkom szereg różnych zadań zostanie zrealizowanych, na przykład wymiana oświetlenia, różnego typu docieplenia, wymiany, modernizacja sieci energetycznej na uczelni, zastosowanie filtrów kompensacji mocy biernej i tak dalej, które powodują spore oszczędności. A tutaj jeszcze jedna rzecz. W naszym miksie energetycznym spore miejsce powinny zająć również oszczędności energii.
To porozmawiajmy o oszczędnościach, ale od samego początku, czyli o tym, jak edukować o tym, że energię trzeba oszczędzać i trzeba szanować środowisko. Rusza program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Prowadzicie go wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co będzie się działo w ramach tego programu?
W ramach tego programu zamierzamy dofinansować szereg działań związanych z edukacją ekologiczną. Można zdobyć nawet do 150 tysięcy złotych dofinansowania na różnego typu cele, na przykład na wyposażenie sal edukacyjnych, wiat edukacyjnych, ścieżek edukacyjnych. Czyli będziemy finansować infrastrukturę, ale też będziemy finansować tak zwane działania miękkie, działania edukacyjne. Liczymy na to, że uda nam się stworzyć dzięki temu atrakcyjną, jeszcze bardziej atrakcyjną niż w poprzednich latach ofertę, dzięki zaangażowaniu NFOŚ.
Kto może startować do funduszy, które są w ramach tego programu?
Zakres beneficjentów jest bardzo szeroki w tej edycji. To są i gminy, i nawet media. Także serdecznie zapraszamy.
W takim razie polecamy stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, bo jak zwykle pewnie tam wszystkie informacje się
znajdą. Szczegółowe informacje na naszej stronie.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie.
Bardzo dziękuję.